Czas pobiegnie wstecz. Temat historyczny. To informacyjne przedpołudnie w Radiu RMF 24. A naszym gościem jest wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej, Mateusz Szpytma. Witamy, panie prezesie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chciałbym zacząć naszą rozmowę od wydarzenia sprzed kilku dni. Przypomnę naszym słuchaczom. Burmistrz niemieckiego miasta, w którym żył główny organizator bestialskiego mordu rodziny Ulmów w czasie II wojny światowej, odwiedził Markową, odwiedził Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Pan też tam był obecny. Proszę opowiedzieć, proszę opisać, jak to wszystko wyglądało.
No, przyjechał do nas z bardzo daleka, z północno-zachodnich Niemczech. Był to efekt kręcenia filmu. Powstaje dokument o Eilercie Dickenie, lejtancie, poruczniku, który zamordował Żydów ukrywanych przez rodzinę Ulmów oraz ich samych. I Mariusz Pilis, który jest autorem tego dokumentu, nawiązał kontakt z burmistrzem, umówił się z nim, spotkał się z nim. Okazało się, że nic nie wiedział o tej zbrodni, nic nie wiedział o tym, że jego ziomek, szef tamtejszej policji z lat 40., 50. brał udział w tej zbrodni, organizował tę zbrodnię.
Powiedzmy o tym ziomku. Przyjechać. Powiedzmy może, przybliżmy postać tego ziomka, tego niemieckiego zbrodniarza Eilerta Dickena, mordercy rodziny Ulmów. Kim był ten człowiek?
No, to był policjant przedwojenny z bardzo długim stażem i w czasie II wojny światowej został delegowany, wysłany na okupowane polskie ziemie. Od 1 stycznia 1941 roku był szefem posterunku żandarmerii niemieckiej w Łańcucie. No i realizował politykę III Rzeszy Niemieckiej, mordował Żydów, mordował Polaków. Mordował także tych mieszkańców ziem, którzy ukrywali Żydów i w roku 1944, a dokładnie 24 marca kierował ekspedycją karną do Markowej i w tej Markowej zamordował 17 osób, 8 ukrywanych Żydów, Goldmanów, Dittnerów, Greenfeldów oraz całą rodzinę Ulmów, Józefa, Wiktorię, szóstkę dzieci, a dodatkowo musimy powiedzieć, że Wiktoria była w jednym z ostatnich miesięcy ciąży.
Nasi wspaniali bohaterowie.
Ta złowrogość też jest podkreślana w źródłach tym, że po zamordowaniu ukrywanych Żydów oraz po zamordowaniu Józefa i Wiktorii Niemcy zgromadzili się i naradzali się, co zrobić z dziećmi, z tą szóstką malutkich dzieci w wieku od 8 do 1,5 roku i ten żandarm, porucznik Dicken zdecydował jako dowódca, że ich też należy rozstrzelać. Gdy później sołtys gromady pytał go, panie...
Jakie były powody tej karności?
Tak. Dlaczego aż tak? Dlaczego aż tak? Więc on cynicznie odpowiedział, dlatego żebyście jako gromada nie mieli kłopotu z tymi dziećmi.
Niesamowity cynizm, nihilizm właściwie. Nie wiem, jak to nazwać tego człowieka. Trudno go człowiekiem nazwać nawet, prawda?
No, straszny człowiek. Człowiek, który później w roku 1944, kilka dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej, opuścił Łańcut i wrócił do Niemiec.
Wróćmy do wizyty. Napisał pan o szacunku dla burmistrza Hinrichsa z Essen, który zadeklarował, że zrobi wszystko, żeby obywatele miasta dowiedzieli się o zbrodni sprzed lat. Wierzy pan, że tak się stanie? To są tylko deklaracje, czy rzeczywiście za tym pójdą czyny?
Mam taką nadzieję i widziałem prawdziwy ból na twarzy pana burmistrza i ogromne wzruszenie i przerażenie tym, czego się dowiadywał. I także widziałem to wzruszenie i ogromny ból i łzy na twarzy jego małżonki, która mu towarzyszyła i nie mam tutaj jakby powodów do tego, żeby nie wierzyć, że to się stanie, a szacunek dlatego, że gdy on już wiedział, kim był ten szef Dicken, policji z jego miejscowości, Eilert Dicken, to jednak nie przeraził się i przyjechał, chodził, oglądał to miejsce też w towarzystwie kamery filmowej, więc to musiało być dla niego bardzo trudne, bardzo ciężkie przeżycie.
Tak, mówimy o przeżyciach, mówimy o emocjach, panie prezesie. A jak jest z wiedzą? Jak jest ze świadomością Niemców, także tego młodego pokolenia? Co się wydarzyło w naszym kraju za ich sprawstwem?
Niemcy dosyć dobrze znają historię Holokaustu na polskich ziemiach. Wiedzą, co zrobili polskim Żydom, że wymordowali ich prawie wszystkich 90%, 3 miliony. Natomiast nie ma tej wiedzy na temat zbrodni...
O drugich 3 milionach.
Na Polakach, prawda? O drugich 3 milionach. O tym, że była likwidowana wpierw polska inteligencja, polska elita, że pacyfikowano polskie wsie, że tak straszliwie potraktowano Warszawę, pacyfikując ją.
Właśnie, z taką karnością, prawda? Z takim no, pedantyzmem, można powiedzieć.
No, z taką niemiecką właśnie dokładnością było to realizowane. I te miliony osób, które zostały zamordowane, te miliony osób, które zostały pozbawione domów, dobytku, te miliony, które zostały wysłane na roboty do Niemiec, ta wiedza jest obecna w bardzo nikłym stopniu. I to też wynika z tego, że w podręcznikach niemieckich bardzo mało się o tym mówi. Mówi się przede wszystkim o zbrodniach na Żydach, zbrodniach Holokaustu.
Musimy wrócić do tej wiedzy. Ta wiedza jest zawarta także w raporcie o stratach wojennych. Przypomnę wam, wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytna jest gościem Radia RMF24. Mam pytanie o reparacje właśnie. Jaki jest udział IPN-u w przygotowaniu raportu o stratach wojennych?
Na prośbę Polskiej Fundacji Narodowej przygotowaliśmy wstępny rozdział opisujący jakby tło i opisujące okupację niemiecką i to jest nasz udział w tomie pierwszym, natomiast jesteśmy, można powiedzieć, autorami tomu drugiego w całości. To jest materiał ilustracyjny, w ponad 80% zdjęcia. Materiał ikonograficzny pochodzi ze źródeł Instytutu Pamięci Narodowej. Zachęcam Państwa do zapoznania się także z tym drugim tomem, nie tylko z tym pierwszym, który mówi o pieniądzach, mówi o zbrodniach, ale ten, który pokazuje te zbrodnie, to jest coś strasznego.
Szokującego rzeczywiście. Właściwie są 3 tomy, prawda? Bo to jest taka trylogia, którą należałoby czytać. Czy pana coś zaskoczyło w momencie przygotowywania takich materiałów historycznych?
No, mnie zaskoczyła kwestia tego banku tak zwanego polskiego i tych pieniędzy, które były wyprowadzane stąd do banków niemieckich w czasie wojny i to, że to wszystko było na specjalnych kontach i że to się da wyliczyć. O ile inne rzeczy nie były dla mnie zaskoczeniem, to ten element to jest niesamowity, ciekawy i zachęcam także osoby interesujące się historią, żeby popatrzeć na to, jak można wiele się jeszcze o okupacji niemieckiej dowiedzieć.
To jest niesamowicie precyzyjna praca rzeczywiście i ekonomiczny aspekt jest niezwykle istotny, bo oczywiście najważniejsza sprawa to jest życie ludzkie. Ono też jest policzalne, przeliczalne, przynajmniej takie są wyliczenia.
Tak, różne są przeliczniki, to jest oczywiczne, zawsze jest to ułomne.
Natomiast ten wątek ekonomiczny, finansowy jest też niezwykle istotny, ponieważ widzimy, że Niemcy od samego początku byli przygotowani do tego rabunku, prawda? Cała elita intelektualna, finansjera, świat akademicki, oni w tym wszystkim uczestniczyli. I proszę pana, wniosek jest taki, że nikt za to nie poniósł odpowiedzialności.
No, to wszystko było bardzo sprofesjonalizowane i rzeczywiście za zbrodnie odpowiedzieli niezwykle nieliczni Niemcy i to za te zbrodnie, które były najgłośniejsze. Natomiast ci, którzy budowali tę okupację w różnych innych aspektach, no nie ponieśli żadnej kary, a nawet wysokie objmowali stanowiska w Republice Federalnej Niemiec po II wojnie światowej, więc...
No właśnie, panie prezesie, jak to było możliwe? Jak to było możliwe, że nie było żadnej kary, był swoisty immunitet dla tych osób, prawda? Przecież właściwie nikt nie poniósł odpowiedzialności poza, jak to się mówi, tym przepraszam, z przekąsem to powiem, kwiatem NSDAP. Prawda? Ja mówię o biznesmenach, mówię o ludziach elicie intelektualnej niemieckiej.
No, uznano,
oni wszyscy później przecież kontynuowali swoją działalność po wojnie, także w strukturach wspólnoty europejskiej.
No, uznano, że nie da się zbudować sprawnego państwa niemieckiego bez takich rzesz niemieckich urzędników, niemieckich prawników, niemieckich policjantów. No, skala zaangażowania społeczeństwa niemieckiego nie tylko w zbrodnie, ale i w podbój krajów wschodnich i zachodnich była tak olbrzymia, że uznano, że wyeliminowanie tak wielkiej rzeszy ludzi spowodowałoby, że ten kraj miałby bardzo trudny punkt startu, a wtedy była rywalizacja ze Związkiem Sowieckim.
No właśnie,
panie
prezesie, czy to nie jest tak, że te dwa mocarstwa, które podzieliły się światem między sobą, myślę o Związku Sowieckim i Stanach Zjednoczonych, one się także podzieliły tą spuścizną po III Rzeszy, prawda? No, pamiętamy słynną akcję Paperclip, przejmowania, prawda, elity intelektualnej i naukowej przez Amerykanów. To samo robili Sowieci u siebie, prawda, też przejmowali, że tak powiem, kwiat intelektualny nazistowski. Czy ten immunitet nie jest związany także z tym podziałem, prawda, który pokutował później w czasie zimnej wojny i w następnych czasach?
Podział na dwa bloki miał niezwykle ważny wpływ na to, co się działo w Niemczech. Powstały dwa państwa niemieckie, no ale to też było właśnie związane z takim rodzajem immunitetu, że Zachód po roku 1949 nie przykładał takiego znaczenia do rozliczenia zbrodni. Po prostu Niemcy były Zachodowi potrzebne do tego, aby stanowić przeciwwagę dla Związku Sowieckiego i dla Układu Warszawskiego. I Republika Federalna Niemiec była niezwykle ważną częścią świata zachodniego.
No i właśnie ten immunitet to nie jest tylko kwestia takiego ogólnego sformułowania. To jest bardzo precyzyjne sformułowanie, bo mamy immunitet jurysdykcyjny, prawda? Czyli taką ochronę Niemcy nie uznają, do tej pory nie uznają werdyktów sądowych, wyroków sądowych w państwach okupowanych przez siebie w czasie nazizmu. Jest taki immunitet.
No to jest konsekwencja historii i od tego nie uciekniemy, ale musimy też powiedzieć, że jest pewne moralne zobowiązanie. Nawet jeśli kwestie prawne są często niedookreślone, są dyskusyjne, to Niemcy muszą pamiętać, że to, co się stało chociażby w Polsce na okupowanych ziemiach, to nie zostało do tej pory
zadośćuczynione.
Zadośćuczynione.
Panie prezesie, tak na koniec, ostatnie pytanie, bo mówimy tu o moralności, a finansowo, myśli pan, że kwota ponad 6 bilionów złotych, o której była mowa, jest mowa, myśli pan, że uda się ją kiedyś uzyskać od Niemców?
To trudno powiedzieć. To jest w ogóle kwota wyliczona w sposób bardzo konserwatywny i niektórzy mówią, że powinno być to ona dużo wyższa, ale ja przede wszystkim bym zachęcał stronę niemiecką do tego, aby zweryfikowała, aby podjęła badania, które by stwierdziły, czy Niemcy pod względem wyliczeń ekonomicznych, czy się z tym zgadzają, czy się z tym nie zgadzają. A
będziemy weryfikowali fakty także na naszej antenie. Bardzo panu dziękujemy serdecznie. Wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma był gościem Radia RMF24. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Życzymy miłego dnia. Mamy 26 minut po 10. Już za 4 minuty. O 10.30 nowe fakty. A potem, jak zwykle, jak co dzień w RMF24, jeszcze więcej informacji.